Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Potem Lewi sprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nim do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie i mówili do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Czcigodni kapłani, umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, rekolekcje wielkopostne tutaj w waszej parafii dla dorosłych dobiegają końca. To, można powiedzieć, już ostatnia nauka dla was, będących na tej mszy świętej porannej. I trzeba powiedzieć, że celem rekolekcji, również tych, jak każdych innych, jest przede wszystkim doprowadzenie nas do spotkania z żywym Bogiem, które dokonuje się w Słowie Bożym, w sakramentach świętych, we wspólnocie Kościoła. Po drodze człowiek o tyle poprawnie się rozwija, o tyle poprawnie rozwija swoją osobowość, o ile żyje nieustannie zjednoczony z Bogiem. Jeżeli żyje nieustannie zjednoczony ze swoim Stwórcą. A to zjednoczenie, drodzy, właśnie dokonuje się, że tak powiem, na płaszczyźnie religii. Bo jak samo słowo religia, co oznacza? Właśnie powiązanie, połączenie człowieka z Bogiem. I drodzy, kiedy rekolekcje dobiegają końca, pragnę jako misjonarz życzyć wam wszystkiego, co dobra, abyście wytrwali w tych swoich postanowieniach, ale przede wszystkim życzę wam, abyście byli ludźmi właśnie religijnymi, czyli nieustannie powiązani z Panem Bogiem. Abyście byli nieustannie powiązani ze swoim Stwórcą. To tak ważne. Drodzy, żeby jednak dzisiaj być człowiekiem religijnym, żeby dzisiaj być związanym z Bogiem ściśle, to potrzeba tę religijność dzisiaj chronić. Nie zawsze może zdajemy sobie z tego sprawę, ale popatrzcie, tak jak Pismo mówi, szatan jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. Różne pokusy, różne niebezpieczeństwa czyhają na nas, żeby nas odciągnąć, żeby zniszczyć tę naszą więź z Panem Bogiem. Dlatego też mamy tę swoją religijność chronić. I w tym ostatnim kazaniu chciałbym niejako podpowiedzieć, może przypomnieć bardziej, to, co dzisiaj pomaga nam chronić tę więź, tę religijność. Otóż na pewno taką obroną tej naszej religijności jest świątynia. Ten dom Boży, który jest naszym domem. Tak jak to słyszymy, rozważamy w tym temacie duszpasterskim tego roku. To właśnie Kościół, ta świątynia jest taką obroną naszej religijności. Popatrzcie, to nie gdzie indziej, ale właśnie tutaj jest, nieustannie żyje Jezus Eucharystyczny. Jeżeli przychodzicie do tego domu, tu do tego Kościoła w niedzielę, w dni świąteczne, czy tak nawet i w ciągu tygodnia przychodzicie i tutaj klękacie, tutaj się modlicie, tu z Bogiem omawiacie swoje sprawy, problemy, kłopoty, powierzacie Chrystusowi swoje radości i smutki, to można powiedzieć: ja jestem spokojny o Twoją religijność, o Twoje powiązanie z Panem Bogiem. Bo pomyśl, droga mamo, drogi tato, pomyślcie, kiedy niepokoicie się o religijność swojego dziecka. Czy wtedy, kiedy to dziecko tutaj przychodzi, tu się modli, tu klęka, może jest ministrantem? Czy raczej wtedy, kiedy to dziecko, że tak powiem, szerokim łukiem omija Kościół, tutaj go nie ma. Tam, gdzie z kolegami, godziny przy internecie, przy komputerze, ale tu go nie ma. Kochani, słusznie, że wtedy niepokoimy się o religijność tego młodego człowieka, jak mówimy, tego młodego pokolenia. Drodzy, świątynia, Dom Boży jest taką obroną naszej religijności, kiedy my tutaj, popatrzcie, czy w dzień świąteczny, w niedzielę, czy też w inne dni, gromadzimy się jako wspólnota. To tak bardzo ważne. To również umacnia naszą religijność, nasz związek z Panem Bogiem. Popatrz, twój mąż, twoja żona, sąsiad, znajomi, inni parafianie. Wspólna modlitwa, wspólny śpiew. Jesteśmy obok siebie, ramię w ramię. Już nie jesteśmy, że tak powiem, taką samotną wyspą w tej swojej wierze, ale tworzymy taką armię Boga. Potrzebujemy właśnie takiego umocnienia. Nie jestem sam. Obok mnie mój brat, moja siostra, moi bliscy, parafianie, rodzina. To właśnie to się tu dokonuje, to umocnienie. I wychodzimy z tej świątyni umocnieni. Popatrzcie, tak Pan Bóg zaplanował tę naszą drogę przez ziemię, tą naszą drogę do zbawienia, że mamy iść we wspólnocie. We wspólnocie. U początku naród wybrany, potem Chrystus przychodzi, zakłada Kościół. We wspólnocie idziemy. Jakże niemądrzy ci ludzie, którzy mówią, a ja mam swoją drogę do Pana Boga, ja sam. Ja pójdę sobie do parku, tam posiedzę, z Bogiem porozmawiam. Po co mam iść do kościoła? To tu, w tym Domu Bożym, umacniamy naszą religijność. Kochani, również świątynia parafialna, ten Dom Boży, jest umocnieniem naszej religijności, kiedy my tutaj, popatrzcie, uczestniczymy w tej najpiękniejszej, najważniejszej liturgii, jaką jest Eucharystia. Najpiękniejsza modlitwa, bo to jest modlitwa samego Jezusa Chrystusa. Drodzy, to, co powiem, może niektórych tak trochę zdziwi, czy też poruszy. Pamiętajcie, myślę, że nikt z was, że każdy z was chce być zbawiony. Po to tu jesteśmy. Przychodzimy, ale pod wielkim znakiem zapytania jest zbawienie człowieka, który nie uczestniczy we mszy świętej, który tę mszę świętą lekceważy, który tak po prostu traktuje lekko to uczestnictwo we mszy świętej. Dlaczego? Dlaczego takie może mocne słowa? Popatrzcie, to wynika z prawdy katechetycznej. Bo czymże jest msza święta? Jest uobecnieniem, urzeczywistnieniem ofiary Pana Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstania. A czymże jest to ta ofiara Pana Jezusa na krzyżu? Jest źródłem naszego zbawienia. Więc jeżeli, bracie, siostro, ktoś nie kontaktuje się z tym źródłem zbawienia, we mszy świętej nie uczestniczy, no to jest wielki znak zapytania, jeśli chodzi o jego zbawienie. Posłużę się może takim porównaniem. Popatrzcie, te lampy rozświecone w kościele, te kinkiety, one świecą nie dlatego, że Pan Kościelny tam włączył ten włącznik w zakrystii, że są żarówki, ale przede wszystkim świecą dlatego, że jesteśmy podłączeni do źródła prądu. Gdybyśmy się odcięli od tego źródła prądu, to choćby te lampy tutaj były, choćby Pan Kościelny tam ze 100 razy włączał ten włącznik, one się nie rozświecą. Podobnie i w naszym życiu. Jeżeli odetniemy się od źródła, jakim jest Eucharystia, źródła naszego zbawienia, to jakże możemy być zbawieni? Dlatego też to pytanie na koniec rekolekcji zarazem zachęta, jak wygląda w Twoim życiu Eucharystia? Czy przychodzisz regularnie, uczestniczysz w tej mszy świętej, niedzielnej, świątecznej? Czy udaje Ci się chociaż od czasu do czasu, nawet i w ciągu tygodnia, przyjść na mszę świętą? Może praca Ci nie pozwala, ale wiesz, że gdybyś chciał, to na pewno byś to mógł uczynić rano czy wieczorem. Jak to w Twoim życiu wygląda? Pamiętajcie, droga mamo, tato, jesteście, macie być świadkami wiary. Jeżeli ojca nie będzie w kościele, jeżeli mamy nie będzie w kościele, to dziecko również nie przyjdzie. Czasami, kiedy spowiadam dzieci czy młodzież, pytam się, bo ktoś spowiada się, że nie był w kościele, nie był na mszy świętej, a pytam się, a rodzice? I czasami bywa, że a rodzice to rzadko. To ja jeszcze to dziecko podziwiam, że ono przychodzi. Mimo, że rodzice dają złe świadectwo. Dlatego podtrzymujcie tę wiarę. Najpiękniejszą postawą to jest to, kiedy rodzice, dzieci idą razem na mszę świętą. Nie ukrywam, że jakoś tak, nie pochwalam tego, jak to tak rozbijało się, te Eucharystie, a to dla dzieci, a to dla dorosłych, a to dla młodzieży. Niech młodzież widzi, jak młody człowiek, że ojciec ich uklęka, modli się, przystępuje do spowiedzi, do komunii świętej. To jest budujące. Idziemy rodzinami na mszę świętą. Kochani, ale świątynia parafialna jest również takim umocnieniem naszej religijności, kiedy my tutaj, popatrzcie, tak jak i w tej chwili, słuchamy Słowa Bożego. Nazywamy to inaczej kazanie. Pan Jezus powiedział do apostołów, idźcie i nauczajcie. Dał im mandat nauczania. Idźcie i nauczajcie. Powiedział Ojciec Święty w jednej z homilii, Jan Paweł II, pamiętam, mówi, kto nie słucha Kościoła, nie słucha Chrystusa. To tak bardzo ważne zdanie. Bo zobaczcie, dzisiaj wielu przyznaje się, że są wierzący, że są katolikami, ale, no właśnie, ale, i wobec nauki Kościoła mają jakieś zastrzeżenia, to się im nie podoba, z tym się nie zgadzają, ale jestem katolikiem. Słyszymy to w mediach, mówią to osoby dość wysoko postawione, niby autorytety, niekoniecznie kościelne. Drodzy, kto nie słucha Kościoła, nie słucha Chrystusa. Nie bądźmy pyszni i przemądrzali. Niestety dzisiaj szatan właśnie poprzez pychę uderza wielu ludzi. Drodzy, czymże jest, że tak powiem, to kazanie? To nie jest jakiś referat na określony temat polityczny, gospodarczy czy jakiś inny. Nie, drodzy, to byłaby pomyłka. Kazanie to słowo Boga skierowane ustami kapłana do nas wszystkich. On również mówi do siebie, aby umocnić naszą wiarę, wlać w nasze serce nadzieję, pogłębić miłość, aby wskazać kierunek, w jaką stronę mamy iść, bo czasami jesteśmy tak zagubieni w tym naszym życiu. Ile różnych problemów, kłopotów niesie codzienność. A więc słuchamy tego Słowa Bożego. Ale zobaczcie, Słowo Boże również nie tylko wskazuje kierunek, ale również czasami nas oskarża. I to dotyka naszego serca. Czasami bardzo boli. Czasami to tak, że ktoś wstaje, trzaska drzwiami i wychodzi z kościoła. Również czasami tego doświadczałem. Komuś się to słowo nie podoba. Oskarża go. I drodzy, zobaczcie, jakże czasami źle się ustawiamy do tego słowa, do tego kazania. Słuchając kazania, niejako przerzucamy go na drugiego człowieka. A to na sąsiada, o, niech on się nawróci. A to na sąsiadkę, a to może na męża, a może na żonę, a może jeszcze na kogoś. Tak, o, ten pijak, o, niech on się weźmie za siebie. Bo ja, z czego ja mam się nawracać? Drodzy, tak przerzucamy to Słowo Boże. A to Słowo Boże mamy wziąć do swego serca. Pamiętam taką sytuację, kiedy skończyłem kazanie, skończyła się msza święta, idę na plebanię, jakiś pan wychodzi po mszy świętej i tak mówi, proszę ojca, na słówko proszę, dziękuję ojcu za to kazanie. Ja mówię, no proszę bardzo, a cóż takiego? A wie ojciec, dobrze ojciec powiedział. Widziałem w kościele mego szefa, nieuczciwy facet. Ale mu ojciec dołożył. Ja mówię, wie pan, ja nie znam tego pańskiego szefa. Nawet o nim nie myślałem, ale to nie o to chodzi. Wie pan, powiem panu tak. Warto to Słowo Boże wziąć do swego serca. Bo łatwo jest zobaczyć może drzazgę wokół swego brata, a belki w swoim oku nie widzieć. Tak pomyślał. Mówi, no to szczęść Boże. I poszedł. Kochani, słuchać Słowa Bożego i próbować kształtować swoje życie w duchu tego Słowa. To tak bardzo ważne. Może jedno zdanie. Jest nas wielu. Dla jednego to zdanie nie będzie miało żadnego znaczenia. Dla kogoś innego ma wielkie znaczenie. Pamiętam też na misjach świętych w Kielcach, w jednej z parafii, to była peregrinacja obrazu Matki Bożej. Na mszy świętej, na rozpoczęcie misji był pewien pan, który po kazaniu przyszedł i mówi, proszę ojca, czy ojciec będzie jeszcze mówił to kazanie? Ja mówię, no tak, jeszcze później po południu. Proszę ojca, czy ten przykład, który ojciec dawał, też będzie ojciec mówił? Ja mówię, no postaram się. Proszę ojca, niech ojciec powie, będzie moja żona, ja ją muszę wysłać. Proszę ojca, to do mnie przemówiło, ja muszę się wyspowiadać u ojca. Ja mówię, no cieszę się. No i potem była spowiedź, wszystko, ale o co chodzi? On potem mi opowiada. Była jego żona na tym kazaniu późniejszym. Był również ten przykład. Kiedy wróciła do domu, on pyta się, no i co, słyszałaś? Ona mówi, no słyszałam. No i co? No nic. Ale mówił ojciec o tej sprawie, ten przykład? No mówił. No i jak? No nic. To zupełnie do niej nie dotarło. To jego poruszyło. Kochani, właśnie takie jest Słowo Boże. Chrystus dotyka serca poszczególnych ludzi. Tylko bądźmy otwarci na to Słowo. Dobrze, jeżeli przed Eucharystią macie chwilę skupienia, nie wpadasz tak jak bomba na mszę świętą nagle. Jeszcze nie wiesz, co się dzieje, a już prawie pół mszy święta. Najbardziej mnie boli, kiedy ktoś w połowie liturgii słowa przychodzi na mszę świętą. Nie róbcie tego. Skupić się jeszcze przed mszą świętą, prosić Ducha Świętego o światło, mądrość, o to, żeby rozgrzał moje serce, żebym zrozumiał, co do mnie dzisiaj Bóg mówi i żebym mógł nieść to Słowo Boże przez cały tydzień do następnej niedzieli. O właśnie takie przeżycie powoduje, że zaczynamy kształtować to nasze życie, czy to Słowo Boże kształtuje nasze życie. Drodzy, ale również ten Dom Boży, który jest naszym domem, jest obroną naszej religijności, kiedy my tutaj, popatrzcie, tak jak przez te kilka dni przystępujemy do sakramentu pokuty. To jest obrona naszej religijności. To jest umocnienie naszej więzi z Bogiem, bo grzech właśnie zrywa tę więź. I drodzy, tak pięknie przystępować do sakramentu pokuty. O tym sakramencie pokuty mówiłem, ale pozwólcie tylko jeszcze jedno zdanie. Pamiętajcie, spowiedź święta nie raz do roku. Wdarł się taki dziwny zwyczaj. Raz do roku spowiedź święta i święty spokój. Najlepiej, żeby ta spowiedź święta była tuż przed świętami. Jak niektórzy mówią, to tak o na pasterce, gdybym się wyspowiadał, przyjął komunię świętą, no bo potem święta to już... Oj, do komunii świętej za rok. Kochani, drodzy, częsta spowiedź święta, bo drodzy, częsta spowiedź święta uwrażliwia nasze serca. Sami widzicie. Czasami niektórzy dziwią się, mówią, proszę ojca, jak zacząłem się często spowiadać, to ja widzę, ile ja mam grzechów. To jestem coraz gorszy. Nie. Ty światłem Bożym, Jezus rozświetla twoje serce i dopiero teraz widzisz, jaki ty jesteś. A tak stałeś w ciemności. Stałeś w ciemności. Dlatego też człowiek, który często się spowiada, staje się człowiekiem pokornym. Bo widzi, jaki jest naprawdę. A człowiek, który rzadko się spowiada, urasta w pychę. A jak mówi Biblia, Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Dlatego też korzystajcie z tego sakramentu pokuty jak najczęściej. Jednajcie się z Panem Bogiem. I drodzy, to umocnienie naszej więzi z Panem Bogiem, naszej jedności jest, kiedy my przystępujemy do Komunii Świętej. Jakże to pięknie wygląda, kiedy pod koniec rekolekcji szczególnie, ale nie tylko u was tutaj to można powiedzieć prawie przez całe rekolekcje, kiedy idziemy całą ławą do ołtarza, do Komunii Świętej. To tak jakbyśmy szli do nieba. Drodzy, częsta Komunia Święta, umacnianie siebie, czyńcie to. Drodzy, Pan Jezus powiedział, bierzcie i jedzcie. To jest rozkaz. To nawet nie prośba, to rozkaz. Tryb rozkazujący. Bo Jezus wie, czymże jest to ciało Chrystusa dla nas, wędrujących przez tę ziemię. A więc, drodzy, popatrzcie, świątynia, Dom Boży jest tym umocnieniem naszej więzi, naszej religijności. Dlatego często tutaj przychodźcie, gromadźcie się, słuchajcie Słowa Bożego. Było to niedaleko Białego Stoku. Ojciec wychował 6 dzieci. 6, 4 synów, 2 córki. I kiedy ojciec, kiedy dzieci podrosły, kiedy wykształciły się, jak to bywa, rozjechały się po świecie, założyły swoje rodziny, ojciec posunął się w latach, postarzał, potem rozchorował i czuł, że jego koniec jest bliski. Postanowił jednak jeszcze spotkać się z tymi dziećmi w tym rodzinnym domu i niejako przekazać taki duchowy testament tym dzieciom. Więc zaprosił te dzieci do siebie. Dzieci przyjechały wszystkie, bo kochały ojca. I kiedy były te dzieci w domu, ojciec jeszcze poprosił księdza proboszcza z parafii, aby przyszedł, aby go wyspowiadał, udzielił mu komunii świętej. I kiedy ksiądz proboszcz już poszedł do siebie na plebanie, ten ojciec zwrócił się do tych dzieci z taką dziwną prośbą. Otóż mówi, weźcie to moje łóżko, na którym leżę, bo sam nie dam rady, i przenieście do drugiego pokoju. Postawcie pod oknem. Dzieci nie wiedziały, dlaczego ojciec o to prosi, ale posłusznie wypełniły tę prośbę ojca. A ojciec mówi, pewnie nie wiecie, dlaczego was o to prosiłem, bo drogie dzieci, właśnie z tego pokoju, poprzez to okno, będę widział kawałek mojej tej parafialnej świątyni, tego kościółka, do którego, w którym byłem ochrzczony, do którego przychodziłem, tam przystępowałem do komunii, tam się modliłem, tam wy, drogie dzieci, byłyście ochrzczone, tam szliśmy do kościoła, tam, kiedy było nam ciężko, polecaliśmy nasz los Panu Bogu. Dzisiaj dzięki temu kościołowi miałem kapłana, który przygotował mnie na tę drogę do wieczności. I ten dziadek, ten tatuś, ten staruszek, jak to starszy człowiek, rozrzewnił się, rozpłakał i mówi, kochane dzieci, przyjmijcie testament ojca. Nigdy nie omijajcie swego kościoła. Zawsze tam wstępujcie. Tam się módlcie, tam z Bogiem rozmawiajcie, omawiajcie swoje problemy. A może wytrwacie, tak jak ja wytrwałem. I kiedyś może spotkamy się w tym Domu Bożym, w tym niebieskim Jeruzalem. Kochani, prosty człowiek, a jakże głębokie, można powiedzieć, teologiczne zrozumienie, czymże dla nas jest Kościół, ten Kościół parafialny, ten Dom Boży. Jest umocnieniem naszej religijności. Ale drodzy, myślę, że niepełnym byłoby to kazanie, gdybym nie powiedział, że również takim umocnieniem naszej religijności jest i powinien być dom rodzinny. To ten mały kościół, do którego za chwilę wrócicie. Tam żyjecie na co dzień. Tam dużo czasu spędzacie. Drodzy, tutaj mogliby teraz na to miejsce moje stanąć starsi i powiedzieć, jak to kiedyś było w tych naszych domach rodzinnych. Pamiętam i jestem za to wdzięczny swoim rodzicom, jak w moim domu. Pamiętam wspólną modlitwę. Pamiętam na kredensie taki ołtarzyk, krzyż, figura Matki Bożej, 2 świeczki. Tam klękaliśmy przed tym krzyżem, przed tą figurką, czy też obraz na ścianie, krzyż na ścianie. Modliliśmy się wspólnie, również ta modlitwa wieczorna, a potem po tej modlitwie wieczornej, po tym pacierzu, szło się do Ojca. a ojciec robił krzyż na czole, błogosławił na dobranoc. Ojca całowało się w rękę, w podziękowaniu za to błogosławieństwo i szło się do mamy, a ona tuliła do serca i kładła spać. Kochani, ten święty obraz na ścianie, ten krzyż, ta atmosfera religijna, jestem przekonany, że wpłynęła na to, że ja dzisiaj tutaj przed wami stoję. Jako kapłan, jako misjonarz zawdzięczam to temu małemu kościołowi, jakim jest dom rodzinny. Drodzy, a jak jest dzisiaj? Jeżdżę na pracę w różne strony Polski i rozmawiam i widzę, drodzy, wielu mówi, że nie tylko, że nie ma modlitwy tej wspólnej, rodzinnej, bo mąż, prawda, jakoś nie za bardzo to widzi, bo czasami nie wierzy, bo są rozbici, bo pijaństwo. Drodzy, nie tylko, że nie ma wspólnej modlitwy, ale nawet indywidualnej modlitwy nie ma. Pamiętam, jeden z uczniów mi powiedział na katechezie: proszę księdza, ja nigdy nie widziałem, żeby mój ojciec się modlił. No chociaż do kościoła chodzi, jest wierzący, ale nigdy nie widziałem, żeby się ojciec modlił, klękał. Jakie to świadectwo? Drodzy, w niejednym domu nie ma krzyża, nie ma świętego obrazu. I dziwicie się, że w tym domu czasami przekleństwo, złość, czasami pijaństwo, bo tam nie ma Boga. Bo tam nie ma Boga. Pamiętam w Warszawie, kiedy pracowałem w jednej z, w naszej parafii, przychodzę, chodzę po kolędzie, chodzę do jednego domu, a tam stół, jakże nakryty białym obrusem, nawet dwie świece, ale pośród tych świec, wyobraźcie sobie, nie było krzyża. Nie było jakiegoś świętego obrazu. Była bombka choinkowa. Nawet na tej bombce choinkowej nie było żadnego jakiegoś symbolu religijnego. Tak popatrzyłem na ściany, pomyślałem sobie, może gdzieś na ścianie wisi jakiś krzyż, obraz, ale nie było. Więc tak mówię, proszę Państwa, nie macie, drodzy, tutaj jakiegoś krzyża, obrazu, to my tak przed bombką będziemy się modlić. Gospodyni się tak jakoś głupio zrobiło, tak stremowała, zaczęła się nerwowo rozglądać i chyba sobie coś przypomniała. Otworzyła kredens, rozsunęła filiżanki i znalazła taki malutki krzyżyczek. Położyła pośród tych świeczek. Kochani, wybaczcie, ale tak spojrzałem przed siebie, a przede mną taki telewizor. Taki telewizor. Kochani, telewizory nam rosną, a krzyże maleją. Rodzino katolicka, dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzamy? Pamiętam, kromka chleba spadła ze stołu. To ojciec mówi: podnieś tę kromkę, tę okruszynę chleba, to dar Boży, ucałuj. Wszystko wiązaliśmy z Panem Bogiem. A dzisiaj jakżeśmy się zeświadczyli. Dlatego też, drodzy, popatrzcie, dlaczego, już na koniec, dlaczego Polska w komunie stała się katolicką? Chociaż było ciężko. Dlatego, że tę katolickość, tę religijność obroniła polska rodzina, dom rodzinny. Ale trzeba było ten dom rozbić, zniszczyć. Ojciec do pracy, mama do pracy, dziecko do przedszkola. A dzisiaj ta jakaś taka kształtowanie tej mentalności idzie w różny sposób, szczególnie przez media. Dostęp w każdym domu, internet, telewizja, radio. Słuchamy, patrzymy, burzymy się, denerwujemy. Wychodzimy z tego gorsi. Ale drodzy, pamiętajcie, jeżeli chcecie zrealizować to swoje powołanie, jakim jest powołanie do świętości, a każdy z nas do tego został wezwany, to macie, popatrzcie, taką piękną świątynię. Budujecie już, można powiedzieć, wybudowana, teraz tylko trzeba pewne elementy jeszcze dokończyć, ale możemy tu się spotykać pod wezwaniem świętego Antoniego. Piękny patron, gromadźcie się tu jak najczęściej. Drodzy, tu się módlcie, tu omawiajcie z Panem Bogiem problemy, kłopoty, troski. Cieszcie się waszymi kapłanami, którzy wam służą. Módlcie się za nich. Tak potrzeba modlitwy. I drodzy, jeżeli jeszcze twoja rodzina będzie taką rodziną, taką, gdzie będzie obrona tej religijności, to może kiedyś, jak powiedział ten ojciec, spotkamy się, jak mi Pan Bóg pozwoli, w tej niebieskiej świątyni, w tym niebieskim Jeruzalem. Tego wam i sobie z całego serca życzę. Amen.